Wczoraj obchodziliśmy w Polsce Dzień Ratownictwa Medycznego. Został ustanowiony w 2006 roku ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku w ramach systemu działało ponad 1600 zespołów ratownictwa medycznego, 21 baz lotniczego pogotowia ratunkowego i ponad 200 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Na koniec ubiegłego roku w zespołach ratownictwa medycznego pracowało blisko 13 tysięcy pracowników, z czego ponad 11 tysięcy to ratownicy medyczni. W ubiegłym roku ratownicy nieśli pomoc dla około 9 milionów osób w miejscu zdarzeń, w trybie ambulatoryjnym i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jedną z kwestii, o której głośno mówili ratownicy podczas niedawnych protestów, to wzrost wynagrodzeń oraz nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. A my będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi o tym, jakie są blaski i cienie tej profesji. A przy naszych telefonach panowie Ireneusz Szafraniec, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze.
I Pan Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Kłaniamy się.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
Przede wszystkim najlepsze życzenia dla Państwa, dla Panów, dla wszystkich ratowników medycznych i zastanawiam się, czego Panom życzyć, bo mało pracy chyba byłoby odpowiednim życzeniem, ale z drugiej strony wiemy, że są różne nieprzewidziane zdarzenia i chyba nie ma większej satysfakcji niż niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Pan Ireneusz Szafraniec.
No ja myślę, że ratownicy życzyliby sobie samych sukcesów podczas wyjazdów, natomiast też życzylibyśmy sobie troszeczkę spokoju legislacyjnego, to znaczy spełnienia naszych marzeń, naszych obietnic, które nam ministerstwo złożyło, tak żeby nam się pracował spokojnie, a nie żebyśmy zawsze gdzieś z tyłu głowy mieli, że czekamy, oczekujemy, a wciąż coś się nam oddala.
A na co teraz czekacie? Co się od Państwa oddala?
No na przykład na ustawę, na nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Jakie tam zapisy powinny się znaleźć?
No, mieliśmy obiecane, wręcz nawet, że było w projekcie wpisane zespoły trzyosobowe na każde 10 rozpoczynających się zespołów trzyosobowych. Zespołu ratownictwa medycznego trzy miały być trzyosobowe. Bardzo dużo się mówi dzisiaj o jakości w ratownictwie medycznym, to znaczy o podniesieniu jakości. Natomiast no, żeby podnieść jakość, należałoby rozpocząć od zwiększenia personelu w ambulansie, bo wiemy, że dwie osoby to jest takie minimum, które może udzielać tej pomocy wysokospecjalistycznej.
Panie Ireneuszu, wiem, że jest pan mocno zajęty. Pan jest z Nysy, Nysa dotknięta powodzią. Proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja, na ile tam ratownicy czy ratownictwo medyczne ucierpiało, na ile niesiecie i nieśliście wsparcie, jak to wygląda?
No jeśli chodzi o nyskie ratownictwo medyczne, no ucierpiało, ponieważ musieliśmy się w ostatniej chwili ewakuować z miejsca stacjonowania, jeśli chodzi o Nysę i o podstację Korfantów Głuchołazy. W międzyczasie zostały podlane dwie karetki, które są w remoncie, więc no szatnie zostały zniszczone, czyli ratownicy stracili odzież ochronną, ale już powoli z tego wychodzimy i widzimy już to światełko w tunelu, gdzie wydaje nam się, że niedługo powinno być tylko lepiej.
Dziękujemy bardzo panu. Pozdrawiamy pan Ireneusz Szafraniec, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A z nami pozostaje, przypomnę, pan Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Czego pan by sobie najbardziej życzył z okazji waszego święta?
Na pewno wytrwałości w działaniach, bo to jest praca dość wyczerpująca, może nie tyle fizycznie w takim krótkim czasie, ale bardzo wyczerpująca psychicznie. Wytrwałości i ja zawsze powtarzam co roku, że tyle samo powrotów, ile wyjazdów, żeby się nie na którymś wyjeździe nie okazało, że ktoś z tego wyjazdu nie wróci, no bo są to zdarzenia nieprzewidywalne i nigdy nie wiemy, czy zostaniemy na miejscu, nie wiemy, jak zachowają się osoby zgłaszające sobie poszkodowanie, a agresja wobec personelu medycznego to jest temat, który też przewija się w ciągu ostatnich lat, więc myślę, że no nie poddawać, nie dać się zwariować. Mieliśmy ostatni dzień zdrowia psychicznego, więc coś tak trochę łączy. Więc myślę, że to jest główny taki, nie wiem, życzenie dla wszystkich. Nie poddawać się i wytrwałości w paniu na stanowisku.
Dosyć długo, panie przewodniczący, żyję na tym najlepszym podobno ze światów. No i pamiętam czasy, kiedy w karetkach pogotowia jeździli zawsze lekarze i było dwóch panów. Jeden to był kierowca, a drugi to był sanitariusz i mówiło się o nich właśnie sanitariusze, czasem pielęgniarze. Od tego czasu minęło sporo, no i bardzo wiele się zmieniło. Dzisiaj ratownicy medyczni to są świetnie wykształceni ludzie, którzy muszą skończyć co najmniej studia licencjackie, zdać jeszcze egzamin, prawda, żeby tym ratownikiem zostać.
Nie, tak, dokładnie. Moja pierwsza umowa w pracy ponad 26 lat temu to właśnie była umowa jako sanitariusz, potem byłem sanitariuszem noszowym bodajże, a dopiero jakoś przed wejściem w życie ustawy, przed 2006 roku dostaliśmy status ratownika medycznego. No, to są trudne studia, ponieważ nie młodym ludziom się wydaje, że pójdą na studia 3 lata odbędą i będzie tak jak, nie wiem, w serialu na ratunek czy na dobre i na złe, to tak nie wygląda, bo my jednak mamy trochę szerszy zakres działań. No, uważa się, że ratownicy medyczni są jednymi z najlepiej wykształconych ratowników na świecie, mamy jeden z największych zakresów kompetencji zaraz po wyjściu, po ukończeniu już studiów. Więc trzeba się po prostu przyłożyć, skończyć szkołę i zawód jest o tyle trudny i wymagający, o tyle tak samo piękny i wkurzający czasem, bo to jest praca na ludzkim, dosłownie na ludzkim organizmie, więc tutaj nie da się przewidzieć i to nie jest, co się stanie, to nie jest matematyka, to nie jest nauka ścisła, więc trzeba potrafić reagować, umieć podejmować decyzje w sytuacjach stresowych i co najgorsze, no najczęściej jest się w dwie osoby tylko, więc nie ma się zaplecza szpitalnego. Czasem jest tak, że no nawet nie ma karetki specjalistycznej w zasięgu kilku kilometrów, one są w odwodzie, jest ich coraz mniej, są okresowo likwidowane głównie dlatego, że nie ma lekarzy chętnych do pracy. No i jakby nie patrzeć, ratownicy medyczni są tą najliczniejszą grupą i jesteśmy podstawą ratownictwa medycznego, które jest uważane za filar bezpieczeństwa naszego kraju, więc bez ratowników z karetki, tylko samochody, jak to mawialiśmy przez ostatnie kilka lat.
A zadań ratownicy medyczni mają bez liku. Ona jest kluczową, praca ratownika medycznego dla zapewnienia szybkiej, skutecznej pomocy. To jest właśnie udzielanie pierwszej pomocy, obsługa sprzętu medycznego, koordynacja działań na miejscu zdarzenia, to jest transport pacjentów, dokumentacja medyczna. No i właśnie, a propos tej dokumentacji medycznej, bo często w rozmowach z lekarzami przebija się z tych wypowiedzi ich taka gorycz, że po prostu toną w papierach. Czy ratownicy medyczni jeszcze to mają przed sobą, ta papierologia was nie zbytnio nie obciąża?
To zależy, jak to jest bieg w obsłudze komputera, klawiatury, jak potrafi szybko pisać i jak jest bieg w obsłudze SWD-PRM.
A, wtedy można sobie to ogarnąć w miarę szybko.
Tego systemu wymaga dowodzenia, no bo teraz sporadycznie używa się kartek papieru czy takich formularzy, tych kart wyjazdowych, KNCR-ów. Wszystko robi się elektronicznie, drukuje się kartę, więc można sobie robić skróty w systemie, w aplikacji jest notatnik, gdzie można sobie umieścić swoje własne opisy, kopiować je i mówię, to zależy od operatywy danej osoby, jaka jest manualnie i jeżeli sprzęt nie zawiedzie, nie zawiesi się, to opisywanie karty idzie prosto. Nie mamy aż tylu kart, takiej dokumentacji rozbudowanej jak lekarze, czy w przychodniach, bo u nas jest to tylko jedna karta dwustronna, więc to jest dwie strony A4. Nie ma wypisu pacjenta, nie ma historii pacjenta, jest tylko są suche fakty, to co było u pacjenta i to co zrobiono przy nim, jakie leki podane, wywiad. I to jest podstawa tej naszej dokumentacji. Mam nadzieję, że ona się nie rozbuduje aż tak bardzo, że będziemy tworzyć tony papieru, tylko będzie taka szczegółowa, prosta w obsłudze, bo myślę, że da się ją jeszcze uprościć, żeby jak najmniej było pól takich do wypełniania samodzielnie, a żeby większość była na zasadzie zaznaczone, to było, to się stało, to się nie stało, więc my na szczęście aż takiej papierologii rozbudowanej jak lekarze nie mamy jeszcze póki co. Mam nadzieję, że tak to zostanie.
Oby tak zostało. Przede mną informacja z lutego tego roku. Wtedy opublikowano projekt rozporządzenia, w którym rozszerzono uprawnienia ratowników medycznych o wykonywanie badania USG w stanach nagłych, pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów. Czy to się stało? Czy te przepisy weszły w życie?
Tak, przepisy weszły w życie z tym, że tak troszeczkę ministerstwo może nie tyle potraktowało po macoszemu, ale nie do końca wsłuchało się w głos środowiska, bo pobieranie wymazów z gór dróg oddechowych to już było w czasie COVID-u, czyli do zwykłe wymazówki na testy COVID, więc to po prostu wróciło, bo w momencie wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego rok temu w czerwcu i kończąc okres epidemii, tak jakby wykreślono te czynności wymazowe z wachlarzą uprawnień ratownika medycznego. Okazało się, że nawet jak pacjent ma objawy covidowe, to my nie możemy mu zrobić wymazu, bo nam nie wolno. Więc to przywrócono w takiej trochę rozszerzonej wersji, ale to się dalej dzieje. Jeżeli chodzi o kursy UFG, to zrobiono, no nie wiem jak to nazwać, trochę popelinę i lipę, ponieważ na chwilę obecną wszystkie kursy, które są organizowane, czy one są dobre, czy nie, to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę nie są niejako uznawane przez Ministerstwo Zdrowia, ponieważ żadne kursy nie mają certyfikatu Centrum Kształcenia Kadr Medycznych.
Czyli jest co poprawiać.
Znaczy poprawiać na tyle, o ile, że nawet nie ma, chyba ten program kursu dopiero został stworzony. On jest dość rozbudowany, bo on ma 5 dni trwa. I dopóki te kursy nie będą robione, tak naprawdę wykonywanie USG przez ratownika medycznego w karetce może nie tyle jest zakazane, bo samej czynności wykonywania USG nie można zakazać, bo aparat USG może kupić sobie każdy, kogo na to stać. Dopiero jeżeli będzie stawiał jakieś rozwiązania diagnostyczne albo pobierał za to opłaty, no to robi się problem, bo bez certyfikatu, bez uprawnień można sobie biedy napytać. Ale doprowadzono do takiej śmiesznej sytuacji, że wszystkie kursy, ja o tym mówiłem pani dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, że doprowadzono do sytuacji, gdzie tak naprawdę tak by anulowano ważność i zasadność tych kursów, które są teraz organizowane, a nie stworzono równocześnie alternatywy, bo ta alternatywa dopiero wchodzi. Ten program kursu pojawił się, ale póki co nie wiem, czy ktoś te kursy przeprowadza, ponieważ kurs może przeprowadzić tylko uczelnia wyższa mająca jego zaplecze, nie firmy, które miały instruktorów i akredytację, powiedzmy, Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, tylko uczelnie, więc no, na razie te kursy nie są prowadzone. Jestem ciekaw, jaka będzie cena, bo taki kurs standardowy to jest około 800 chyba złotych i to jest kurs maksymalnie dwudniowy, a jeżeli to będzie kurs pięciodniowy, no to pewnie koszty wzrosną i znowu będzie, myślę, narzekanie naszej grupy zawodowej, że musimy znowu za własne środki takie drugie kursy wykonywać. Niemniej jednak ratownicy jakoś tym się bardzo nie przejęli. Ci, którzy wykonywali USG, dalej to robią. To im nie przeszkadza. Póki co no, nie sądzę, żeby to była wielka przeszkoda legislacyjna, ale jest to poprawiać na chwilę obecną.
Praca ratowników medycznych ma blaski i cienie. Oto teraz taki cień przedstawię. Wyzwiska, z którymi się niestety często dosyć spotykacie, przemienić się może w agresję fizyczną. Oto przykład doświadczył właśnie takiego czegoś pan Artur, ratownik medyczny z 16-letnim stażem ze Starogardu Gdańskiego. W nocy z 4 na 5 sierpnia dostał wezwanie, jak ich wiele, uraz głowy i łokcia, pacjent przytomny, pojechała na miejsce ekipa do ośrodka turystycznego, pacjent był przytomny, towarzyszyła mu córka, pacjent nie chciał jechać do szpitala, córka zaczęła krzyczeć, że ratownik nie chce udzielić pomocy, że go załatwią i poleciały na ratownika bluzgi, pisze dziennikarz. Chcieliśmy wziąć poszkodowanego do karetki, ale on się wyrywał, nie chciał iść, mówi ratownik. Kobieta wzburzyła się jeszcze bardziej, przekonywała, że z powodu urazów głowy zmarła jej matka. Jej partner dodał, że Ukraińcom pomagamy w pierwszej kolejności, opowiada ratownik. Robiło się coraz bardziej gorąco. Stwierdziłem, że trzeba wezwać policję. Kiedy szedłem do karetki, zostałem popchnięty na drzwi. Uderzyłem o auto głową. Potem już niewiele pamiętam. Kolega mi opowiadał, że mężczyzna zaczął mnie kopać, a kobieta okładała mnie po głowie pięściami. Artur stracił przytomność, czyli właśnie ten ratownik. Drugi ratownik odepchnął agresora i zaciągnął kolegę do karetki. Takich przypadków nie brakuje, czy jest ich coraz mniej, bo przecież przypomnijmy, panie przewodniczący, że to jest artykuł 222, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia do 3 lat.
No tak, dokładnie, tylko trzeba sprecyzować. Ratownicy medyczni w czasie dyżuru nie są funkcjonariuszami publicznymi.
Jednak nadal korzystają, nie.
Nie, korzystają tylko z ochrony i to jest kolejny bubel trochę prawny, ponieważ no, to nie jest taka ochrona jak policjant w czasie służby. Ratownictwo w ogóle nie jest służbą, więc tutaj nie można mówić o funkcjonariuszu na służbie, tylko w czasie dyżuru. Bardzo ciężko określić rozpoczęcie udzielenia czynności, czy jest to samo przyjęcie karty, zgłoszenia, zlecenia, czy dopiero fizyczne udzielanie medycznych części ratunkowych. Kolejna rzecz to ta eskalacja jest coraz częstsza i to, co tam w tym artykule jest przytoczone, że aktualnie ratownicy udzielają w pierwszej kolejności Ukraińcom pomocy, to jest totalna bzdura, bo my nie rozróżniamy narodowości, koloru skóry, płci. My jedziemy do poszkodowanego człowieka i takiego człowieka ratujemy. To nie ma znaczenia, czy on jest Chińczykiem, Japończykiem, Norwegiem, czy jest kobietą, mężczyzną, czy jakąś inną nieokreśloną płcią. My ratujemy człowieka, więc ta pani też nie wiedziała, co robi. Po drugie, po czwarte właściwie, no, jeżeli ktoś nie chce pomocy, to no, nie można mu jej udzielić na siłę. Do momentu, kiedy jest przytomny, nieubezwłasnowolniony i nie wyraża zgody na jakiekolwiek działania, to mamy ręce związane. Można wezwać policję. Czasem to skutkuje, ale czasem jest tak, że po prostu ktoś się uprze i nie ma ochoty jechać do szpitala, więc no, ciężko takiej osobie mówić czasem do rozsądku. Takim nagminnym działaniem i dla mnie do napiętnowania z nazwiska, i to powinno się nawet wyczytywać, nie wiem, na głównej mszy w niedzielę, nazwiska osób, które napadły na osoby, na ratowników medycznych, medyków, którzy udzielali pomocy, bo oni nie przyjeżdżają tam z własnej woli szukając kogoś. To jest niedopuszczalne dla mnie i niewybaczalne, że ktoś napada na osobę, która przyjeżdża pomóc. Jeżeli jest to kobieta, która bije innego, tego ratownika, pielęgniarkę czy lekarza, to mi się w ogóle nie mieści w głowie. No ja byłem, nie wiem, no pracuję długo i dużo i no, miałem kilkakrotnie sytuacje takie, które wynikały albo z tego, że nie uważaliśmy, że jest konieczne zabrania pacjenta do szpitala, albo rodzina sobie wymyśliła, że my nie chcemy zabierać i dochodziło może nie do rękoczynów, ale no, do podniesionego tonu. Trzeba naprawdę mieć dużą, grubą skórę, trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby nie eskalować takiego konfliktu. I ja nie mówię, że ratownicy byli winni, broń Boże, bo co się działo naprawdę, to wiedzą tylko oni, jak to wyglądało. Niemniej jednak no, dla mnie jest nie do pomyślenia, że ja zaatakuję kogoś, kto przyjechał udzielać pomocy moim bliskim lub mnie samemu. No, każdy może się potem tłumaczyć, albo nie wiedział, co robi, bo jest nieczęście. Dla mnie to jest żadne wytłumaczenie. Kilka lat temu, bodajże w 2017 czy 2018 roku był taki projekt, aby wprowadzić kamery nasobne dla członków zespołu ratownictwa medycznego. I no, można to było dość szybko wprowadzić w legislację, w ustawy. Niestety nasze środowisko się ratowników medycznych sprzeciwiło temu, a w takiej sytuacji nawet posiadanie takiej kamery, która nagrywa na żądanie, dość mocno tonuje tych agresorów, bo wiedzą, że będą nagrani, będzie dowód. Kara za takie działanie jest z reguły taka, że ktoś dostaje, nie wiem, 300 godzin prac społecznych albo 500 zł za zadośćuczynienia. Czyli w mojej ocenie jest to totalna bezkarność, a bezkarność, brak kary utrzymuje w tej bezkarności i taka osoba wie, że może sobie pozwolić na dużo. Poza tym nie wyobrażam sobie zaatakować osoby mnie obcej. Na jakiej podstawie? Bo ktoś przyjechał udzielić pomocy, ta osoba z mojej rodziny nie chce. Ja tą osobę, która w dobrej wierze udziela pomocy, chce to zrobić, a mój bliski nie chce, ja tą osobę biję.
I pokazuje pan właśnie, panie przewodniczący, z czym się musicie mierzyć. Jako, że musimy kończyć, to na zakończenie taki miły akcent. Jeżeli powiem, że przed wami, przed ratownikami medycznymi są tylko strażacy, to domyśla się pan, o co chodzi? Chodzi
tak,
o
jesteśmy
zaufanie publiczne. Tak, zaufanie.
Wie pan, no to się,
strażacy, 84% Polaków ufa strażakom, a ratownikom medycznym 83%. To piękny wynik, gratuluję.
Dziękuję bardzo. Strażacy są bardziej medialni, jest ich więcej i zawsze ich widać, jak jest akcja. My odjeżdżamy z pacjentem i zostajemy na miejscu. Tylko no, to zaufanie publiczne właśnie nie przekłada się na takie sytuacje. Jeżeli ufamy osobie, ufamy profesji zawodowej, która nas ratuje, no to trochę dziwnym jest, że jednocześnie ktoś, kto wyraża do nas duże zaufanie publiczne, dopuszcza się rękoczynów pobić albo no, trwałego uszczerbku na zdrowiu, bo uraz głowy z utratą przytomności to jest zawsze jakiś uszczerbek na zdrowiu, który gdzieś tam pewnie w późniejszych latach w jakiś sposób mniejszy lub miejmy nadzieję nie, ale może wyjść.
Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Pan Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję wzajemnie. Dobranoc.
Do usłyszenia. My także mówimy dzień dobranoc. Patryk Srokowski, Piotr Tolko, Paulina Zaręba i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.